dziś będzie o podróżach, bo to jest taki temat, który mi jako matce wywołuje od początków macierzyństwa ciarki na plecach i on sprawia, że mam jakiś miks wyrzutów sumienia, trochę taką też nutkę ekscytacji, jakąś taką też no, dużą szczyptę stresu. Jakoś, nie wiem, podróże i dzieci to jest chyba w ogóle temat, który wywołuje dużo emocji, bo jak myślę o haśle podróżowanie z dzieckiem, to mi się umysł rozchodzi na dwie strony. I pierwsza to są te instagramowe konta, pokazujące te takie piękne kadry z kamperów, czy namiotów jakichś, że taka, wiecie, tam rodzina żyjąca blisko natury, z psem, dzieci palą ogniska, biegają na bosaka z nierozczesanymi włosami, typ taki, wiecie, trochę typ drwal w bini, czapce, laska ma świetną fryzurę w ogóle z kosmykami rozjaśnionymi słońcem, ten kamper nigdy się im nie psuje, ma rozkładany dach jak w domku z Lego, ta laska w dodatku jest jeszcze taka opalona na złoto, sexy i ma przy tym jeszcze takie mega białe zęby, i nosi dużo koralikowych naszyjników na nogach, na kostce i ma taką sexy sukienkę bawełnianą na ramionczkach. I dzieci nigdy się nie kłócą, pies się nigdy nie ma sraczki, po prostu te dzieci nawet nigdy im nie mówią nie lubię ciebie. A drugi kierunek, w którym idzie mój umysł, jak myślę o podróżach z dzieckiem, to są śmieszne memy o nienawiści do podróżowania z dziećmi i do wakacji z dziećmi. To są takie... Ja myślę, że regulujące napięcie grafiki czy filmiki, które no dobra, no podnoszą na duchu, ale jednocześnie między tym a tym nie ma nic innego. Jest albo białe, albo czarne, albo hipisowska rodzina podróżująca przez cały czas i robiąca tripy po Europie i to są, oni nie mają normalnej pracy, tylko ta praca to jest ich te podróżowanie. Albo rodzina, która jedzie na all inclusive z bąbelkami i kurwi absolutnie przez cały czas, bo wakacje z dzieckiem to nie są wakacje. I czy wy macie podobne obserwacje? To jest dla mnie gorący temat, bo ostatnio byłam z Heleną przez tydzień w Polsce, więc czy wy też widzicie to, że nie ma nic po środku? Tak jakbyśmy musieli dopasować się do którejś z tych grup. I powiem wam od razu, nie będę was trzymać w napięciu. Ogólnie bliżej mi do tej drugiej grupy, ale zrozumiałam coś bardzo ważnego, że istnieje coś takiego, jak takie ustawienie sobie takiego myślenia, że istnieją dwie różne rzeczy. Wakacje i wyjazd z dziećmi. To są dwie różne rzeczy. I wszystko zależy od tego, jaką dotychczas mieliśmy definicję wakacji. I ja wam powiem, jaka była moja. Bo ten podcast jest jakby moją perspektywą na rzeczy. Więc wakacje to jest czas dla mnie, kiedy ja się nie przejmuję w ogóle żadnym harmonogramem, nie? I wyjebane mam, o której muszę się obudzić, co ja zjem, kiedy zjem, czy w ogóle zjem, gdzie mam iść. Jakby w wakacje budzę się i nie czeka na mnie żaden plan ustalony z góry. Sama na bieżąco podejmuję decyzję, na co mam ochotę. Jak mam ochotę jechać gdzieś z hotelu, to jadę. Jak nie, to zostaję i pół dnia w hotelowym łóżku. Nie zwiedzam miasta, tylko oglądam sobie YouTube'a. I przysięgam wam, to jest wakacyjne wyzwolenie. Wakacje to jest czas, kiedy my decydujemy, jaka strategia każdego dnia pozwoli nam jakieś swoje potrzeby pozaspokajać. I to jest coś wspaniałego. To jest moja definicja wakacji i każdy ma inną. Mieć kompas pracą, bo na przykład straci głowę, ktoś musi na sportowo, ktoś musi mieć od A do Z zaplanowane, ktoś jeszcze w ogóle zapomina się odprawić. I ja to rozumiem, wszyscy mają różne style podróżowania. Ale dlatego, że moja definicja wakacji zakłada absolutną, egoistyczną wolność i realizację relaksu, niestety kłóci się to z posiadaniem dziecka w jakimkolwiek wieku. Bo bycie gdzieś z dzieckiem zakłada dopasowywanie się do jeszcze, wiecie, no drugiego człowieka i stawiania jego potrzeb niestety wyżej niż naszych, no bo przykro mi, nie zjemy sobie ciepłego obiadu, jeżeli dziecko powie, że chce kupę. I przykro mi, ludzie, którzy uważają, że wszystko jest kwestią organizacji, trafili albo na rzadki egzemplarz dziecka, ale myślę też, że takich rodziców jest na świecie może troje. Więc co mi przychodzi na myśl, kiedy myślę o wakacjach z dzieckiem? Więc przykro mi, wstawanie o 6:00, zastanawianie się, co zjeść, gdzie i kiedy zjeść, wydawanie siana na to żarcie na mieście, a później zjadanie tego za dziecko, bo jednak on nie chce tego, co chciało. Oraz frustracja z przebodźcowania, no bo musicie planować, pamiętać o odprawie samolotowej, o foliowaniu wózka, o sobie, co my zjemy, gdzie my zjemy, żeby zaspokoić potrzeby wszystkich. I to jest moja perspektywa, ale czy to oznacza, że nie wyjeżdżam z dzieckiem? No oczywiście, że nie, wyjeżdżam. Ale odkąd nie traktuję tego jako wakacje, tylko odczuwam... Takie przyzwolenie na to, że ja po prostu traktuję to jako wyjazd z dzieckiem, to odczuwam dużo mniejszą jakąś, mam wrażenie, frustrację. Tak mi się zrymowało trochę, wakacje, frustrację. Ale też nigdy nie byłam wielką fanką podróżowania. W sensie, wiecie, ludzie się dzielą na tych, co urlop traktują jak wyścig na Endomondo i sobie robią plany podróżowe i planują od 8 do 22 cały czas. Jadą na urlop z 4 książkami i kijkami do Nordic Walkingu i jeszcze umieją się spakować w mały plecak, o czym w ogóle nie mieści mi się to w głowie, bo też jeszcze o niczym nie zapominają. I ci drudzy, którzy ledwo ogarniają niespóźnienie się na autobus do pracy i im się zdarza zapomnieć, że jak lot jest o godzinie 12:30, to już jest jakby kolejny dzień. I ja jestem właśnie tą osobą. I rodzice, no są rodzice, którzy prowadzą podróżniczy styl życia. Czyli latają dużo, zanim się pojawi dziecko, nie? Jeżdżą w długie trasy samochodami. Ekscytuje ich na przykład trekking z dzieckiem na plecach i odhaczanie na mapach kolejnych miejsc, jakichś wspólnie zobaczonych. I jak tylko taka para decyduje się na dziecko, to wie, że oni nigdy nie będą chcieli tego zmienić. Po prostu to dziecko. I ono już w brzuchu, jakby się mu dało wyrobić paszport, to by już to dziecko miało paszport. I jak wychodzi z brzucha, no to już jak ma 2 tygodnie, to jest na pokładzie jakiegoś samolotu. I ja na przykład taka nigdy nie byłam. Więc nie byłam przyzwyczajona od samego początku do podróży z dzieckiem. Ja nie mam duszy podróżniczki. Ale zdarza mi się podróżować z Heleną, bo chcę, żeby nie tylko miała kontakt z dziadkami, którzy mieszkają w Polsce, ale żeby też miała radość z tego, że jest w stanie poznawać kraj, w którego języku mówi. Poza Polską Helena była też w 2 innych krajach chyba. Tak, chyba w 2. W Hiszpanii 2 razy i w Danii. I oba te wyjazdy były zupełnie inne, ale miały bardzo podobne wyzwania. I dziś będzie trochę o tych wyzwaniach, jakie dla mnie są związane z podróżowaniem z dzieckiem, ale też o radościach z tego podróżowania, bo to też trochę jest o tym. Bo mimo tych trudności logistycznych głównie, to fantastyczne widzieć, jak dziecko się zachwyca światem. No jak pierwszy raz idzie sobie na plażę, pierwszy raz widzi palmy, które widziało tylko w książkach, albo jak może usłyszeć burze, których na przykład w kraju, w którym mieszkamy, po prostu ich nie ma. Albo jak moja Helena, która tydzień temu w Polsce wykrzyknęła jako pierwszą rzecz w ogóle, oglądając świat za okien pociągu. Patrz, jakie wielkie drzewa! Bo na Islandii nie ma takich drzew, więc dla niej to była absolutna egzotyka. To trochę jakby zobaczyła, wiecie, sekwoje. I ja sama pamiętam ze swojego dzieciństwa, cofnijmy się trochę, że nie jeździliśmy z rodzicami za granicę, bo spędzaliśmy wakacje nad polskim morzem, bo było po prostu blisko. Mama miała mapę papierową na kolanach i tatę nawigowała, bo oczywiście nie było wtedy map w telefonach. I mi to polskie morze absolutnie wystarczało. Ja kochałam to, że w pensjonatach na dole były kuchnie. I można było na obiad 3 dni z rzędu zjeść pierogi z truskawkami albo naleśniki z taką słodką śmietaną. Że dzień spędzaliśmy na plaży i prawie zawsze była pogoda. Nie wiem, jak to się działo, ale ja nie pamiętam, że była brzydka pogoda nad morzem, jak byłam. Lubiłam fakt, że mój tata puszczał w samochodzie London Beat i Shania Twain, której moja mama nie znosiła. Ale ojciec był DJ-em przecież, bo on kierował. Lubiłam nad morzem automaty za złotówkę i te takie zabawki z tych kulek plastikowych, z których wypadały żelowe gluty i piłeczki kauczukowe. Lubiłam bieganie do wody i skakanie przez fale, mimo tego, że nie umiałam nigdy pływać, ale miałam takie kółeczko pompowane. Lubiłam spotkania z kuzynką i ja nie potrzebowałam w ogóle dużo do zadowolenia. Że moi rodzice nie musieli stawać na rzęsach i zabierać mnie, wiecie, na Madagaskar, Zanzibar, czy tam nie wiem, gdzie się teraz lata. Tylko po prostu, wiecie, jeździliśmy do Władysławowa i do Ustki, czy do na R, tam są jeszcze rowy, do rowów. I ja byłam absolutnie zadowolona. Ja skreślałam, robiłam sobie taki, wiecie, taki kalendarzyk papierowy i sobie skreślałam codziennie, ile jeszcze dni zostało do wyjazdu. I ja podkreślam, nie byłam nawet w polskich górach nigdy w życiu. W sensie byliśmy raz, to była jakaś podróż przez całą Polskę dla nas, nic z tego nie pamiętam. Rodzice chyba też nie byli na to gotowi, żeby z 2 dzieci jechać do Wisły, czy tam jeszcze głębiej. Nie pamiętam nic w ogóle z tego wyjazdu, ale nie jeździliśmy za granicę, więc pierwszy raz za granicą byłam, jak miałam chyba z 12 lat, tak myślę, i było to w Grecji. Byłam na Krecie, a rodzice wzięli mnie tam tylko dlatego, że dziecko było za darmo. W sensie dziecko było gratis w tym biurze podróży. I to był chyba mój pierwszy lot samolotem, pierwszy hotel z basenem, pierwsze wycieczki takie, wiecie, do sklepu, że można było sobie iść kupić lejsy o smaku krewetkowym, na przykład, którego w Polsce nie było. I dlatego sama nie miałam parcia, żeby Helena, jak się pojawi na świecie, to będzie podróżować od najmłodszych lat, bo ja nie jestem podróżniczką i też wiedziałam, że no nie będzie tego nawet pamiętać. A po drugie, i tu ważny aspekt, wjeżdżamy z tym od razu na grubo, bałam się. Bałam się, jak to zorganizować, jak to spakować, a co jeżeli jej się nie będzie dobrze latało i jej będą bolały ją uszy, co jeżeli to będzie związane z jakimś dramatem płaczu dziecka i miałam w sobie sporo lęków z tym związanych, więc wiedząc oczywiście, jak traktowane są dzieci na pokładach samolotów, ten wzrok współpasażerów, jak już wchodzicie na pokład, niosąc niemowlę, ja mam wrażenie, że panuje jakiś pogląd, taki złośliwy, że dzieci skoro płaczą, to się nie nadają do tego, żeby z nimi podróżować i że rodzice z małymi dziećmi powinni po prostu siedzieć na dupie w domu z nimi, dopóki dzieci nie dorosną do takiego wieku, że można im nałożyć słuchawki na uszy i przez 4 godziny puszczać im na tablecie bajki. I to chyba były jeszcze czasy, w sensie te 3,5 roku temu, tak myślę, że bardzo się przejmowałam, co pomyślą sobie o mnie inni, a mój własny komfort stawiałam dużo niżej niż komfort wszystkich dookoła mnie. I bardzo z tym walczę i staram się komfort mojego dziecka stawiać na pierwszym miejscu. Oczywiście nie mówię tutaj o tym, że pozwalam Helenie krzyczeć i szarpać ludziom i kopać im w fotele i tak dalej, ale chodzi o to, że już nie mam takiego, nie pocę się na samą myśl o tym, że ktoś miałby mnie ocenić, że nie wiem, moje dziecko jest jakieś. Po prostu jest jakieś, no. Bardzo się tego bałam. I jak Helena zaczynała płakać czy pojękiwać, gdziekolwiek, bo tu już nie mówię tylko o samolocie, to ja wchodziłam w straszny lęk, że już przeszkadzamy wszystkim dookoła, nie? I wpadałam w taką nerwowość, którą też ona wyczuwała i zaczynała płakać jeszcze bardziej. I znam dużo rodziców, którzy mają podobnie, że wolą czasem nie wychodzić z domu, bo wiąże się to po prostu z brakiem pewności, czy ich dziecko będzie spokojne i czy nie słyszą zdania, którego no, ostatnio byłam w samolocie świadkiem. Niech on zamknie w końcu temu dziecku mordę. Tak usłyszałam, że pani za mną siedząca powiedziała do swojego męża, a sytuacja była taka, że był tata samotnie podróżujący z dzieckiem. Nie wiem, ile to dziecko miało lat, ale było jeszcze na mleku. I ten ojciec nie miał mleka dla tego dziecka na tę podróż, ponieważ była niedziela i powiedział, że nie udało mu się kupić tego mleka nigdzie, bo wszystko było zamknięte. I miał bardzo duże zamieszanie z transportem i po prostu nie dał rady. I ten chłopiec, bo to chyba był chłopiec, po prostu bardzo płakał, ale bardzo płakał z głodu. I ta sytuacja była dla mnie taka, że słuchajcie, ja przysięgam wam, że mój organizm zadziałał tak, że już prawie dostałam laktacji przez to, że słyszałam, jak ten dzieciak płacze. I nie dało się nic z tym zrobić, w sensie no ten tata go nosił, wiecie, jakiś tam ten. I pani, która obok niego siedziała, też na medal się wykazała dużym zrozumieniem i go wspierała. Jak on musiał iść sam do ubikacji, to się zajęła przez chwilę tym synkiem. No było to, widziałam stres i też byłam, o matko, byłam absolutnie zdumiona tym, jak ten ojciec sobie doskonale radzi. W tak ogromnym stresie, kiedy podczas nocnego lotu dziecko krzyczy w niebogłosy. I oczywiście, czy zadałam sobie pytanie, ale to czemu nie kupiłeś czegokolwiek innego do jedzenia, jeżeli to nie było to mleko? Ale później sobie pomyślałam, a co mnie to gówno obchodzi? To nie jest moje dziecko. Ale jak usłyszałam to zdanie, że niech on zamknie temu dziecku tę mordę, to miałam ochotę się odwrócić do tej kobiety i rozpocząć jakąś kłótnię. Nie zrobiłam tego, ale pomyślałam sobie, że to już jest trochę takie, wiecie, przekroczenie granicy. I oczywiście, że żyję 30 lat i dopiero jeden raz w życiu słyszałam coś takiego, tak? Ale nie zapomnę tego. I to po prostu potwierdziło te wszystkie moje lęki przeszkadzania ludziom w przestrzeni z dzieckiem. I chyba dlatego też bałam się latać. Chociaż nie tylko. I miałam też wrażenie, i to nie jest tylko wrażenie, to są fakty, że podróże z dzieckiem po pojawieniu się dziecka nigdy nie są już takie same jak przed nim. Już nigdy nie lecimy z noworodkiem tak, jakbyśmy lecieli sami. Więc podczas lotu nie wsadzamy sobie słuchawek do uszu i nie słuchamy sobie podcastu, tylko musimy obserwować dziecko, chodzić z nim po pokładzie. A jak jest starsze, to zabawiać się książeczkami i figurkami, sprawić, żeby uszy mu się nie zatykały. Lulać, jeśli trzeba. Jakby to jest zupełnie inna podróż. Już nawet to, że jak dziecko jest małe, chce na nas siedzieć, to nie będziemy sobie wygodnie spać, rozwaleni gdzieś tam na, wiecie, wygodnie to może w tanich liniach to jest, wiecie, jakiś oksymoron, ale no, jest jeszcze bardziej niewygodnie. To tylko tyle powiem. I jakoś nie wiem, no już nigdy nie kupimy sobie lotu spontanicznie. Nie pakujemy dwóch par gaci i t-shirtu, no bo trzeba spakować bagaż, który pomieści zapas pampersów, jedzenia, zabawek, szybko brudzących się przy małym dziecku ubrań, zapasu mleka modyfikowanego, jeżeli trzeba, chusteczek mokrych, suchych, gryzaków, smoczków i tak dalej. I pogodzenie się z tym, że wakacje nie oznaczają tego samego, kiedy jedzie się z nami dziecko. Jak gadałam ze znajomymi, bo robiłam trochę wywiad środowiskowy, ale też co widzę na memach, jest trudne. Trudno to zaakceptować. Jak ktoś nie weźmie pod uwagę, że dziecko oznacza częste zmiany planów, to podróżowanie może być dla niego jak zderzenie z glebą. No bo powiedzmy, kiedyś mogliśmy jechać samochodem ciągiem, bez zatrzymywania się dzień i noc, 12-13 godzin. A teraz trzeba ustalić porę wyjazdu z trybem działania dziecka. Czyli wyjeżdża się w środku nocy, żeby dziecko przespało większość jazdy. Trzeba zaplanować także, gdzie zmienimy pampersa, spakować rozsądnie torbę, uwzględniając wszystko. Także leki na czarną godzinę. Kiedyś mogliśmy lecieć lotem w środku nocy, a teraz się wiąże to z pobudką dziecka o drugiej w nocy, co wpłynie też na jego kolejny dzień, bo może być zmęczone i sfrustrowane, co wpłynie też na nas i innych pasażerów. Kiedyś jechaliśmy na All Inclusive, leżeć sobie na leżaku i czytać książkę z książką, a teraz musimy spędzać czas w brudziku dla dzieci. Albo lepić babki z piasku i obserwować, czy nasze raczkujące dziecko gdzieś tam nie raczkuje daleko i się nam nie zgubi. Jakby mówię tu tylko o logistyce podróżowania z dzieckiem, a nie o miłych jego aspektach, bo do nich oczywiście też przejdę. Ale zaczynam od tego, co mnie i moich znajomych przerażało w pierwszych wyjazdach i to, że wszystko, do czego byliśmy przyzwyczajeni, się zmieni. Jeśli nie organizacyjnie, to też finansowo. Bo jak Hela ma na matras 3,5 roku, to miejsce w samolocie ma pełną kwotę, w sensie płaci się za nią jak za normalnego każdego pasażera. Więc kupując bilet za 1000 zł do Polski, musiałam wydać 2000 zł, ponieważ ona musiała mieć swoje osobne siedzenie. Czy i tak siedziała, spała na mnie i na Natalii? No oczywiście, że tak. Ale musiało być to zapłacone. I wiecie, to są takie wszystko po prostu, co się do czego byliśmy przyzwyczajeni, się zmienia. I niestety będzie nas bardziej to eksploatowało, bo dochodzi jedna kolejna rzecz, o której trzeba pamiętać i o której trzeba myśleć, czyli nieznające się na kalendarzu i zegarku dziecko, mające swój harmonogram dnia, swoją osobowość, osobne zdrowie oraz preferencje. I są dzieci świetnie znoszące upały, a są takie, które zalewa wtedy fala nienawiści do wszystkiego. Są dzieci, które są w stanie zrobić kupę w samolocie, a są takie, które nie zrobią kupy w samolocie, bo są przyzwyczajone do swojego nocnika. Są dzieci lubiące zabawy w piaseczku na plaży, a są takie, które sensorycznie nie są w stanie znieść uczucia piasku na stopie. Więc nie każde dziecko jest urodzonym podróżnikiem i nie ma w tym niczego złego, bo ludzie są różni. Ale drugą rzeczą jest nasze nastawienie, czy umiemy wziąć na klatę fakt, że nasze wakacje i nasze urlopy się zmienią. Bo dziecko z nami podróżujące będzie w innych warunkach niż, wiecie, z innymi wymaganiami. Ale przede wszystkim ze swoją zaburzoną rutyną, więc czy nastawimy się tak, że nie rozczaruje nas brak zaspokojenia naszych oczekiwań wobec wakacji, nie? Czy będziemy się wobec tego na przykład buntować? I powiem wam, że ja stoję w rozkroku. I jak matka matce chcę powiedzieć, że z jednej strony totalnie i w pełni zgodzę się z tym, że mając dziecko, moje życie wygląda inaczej niż przed dzieckiem. To trochę jakbyśmy na przykład się ze wsi wyprowadzili do centrum miasta, że oczywiście, że jest nowa rutyna i nowe przyjemności, i nowe okoliczności, i widok z okna. Nie znaczy to, że są gorsze, tylko że są po prostu inne. Więc mamy inny widok z okna i inne bodźce. I ja, decydując się na dziecko, absolutnie wiedziałam, że moje życie się zmieni. Nie nastawiałam się, jak niektóre mamy, które mówią, że tam moje dziecko nic nie zmieni, musi się dostosować do nas, a nie my do niego. I ja jestem takiego poglądu, że trzeba znaleźć złoty środek. Jak w każdy piątek chodzimy sobie na melanż, no to logiczne, że nie będziemy chodzić co piątek na melanż, jak mamy noworodka, albo później zabierać ze sobą dziecka. Jak spaliśmy do 11 całe życie, to logiczne, że te czasy kiedyś wrócą. Ale nie z dwulatkiem. I można się oczywiście zapierać piętami i wciskać nienawidzącego fotelika niemowlaka do auta i jechać z nim z Gdańska do Zakopanego w dzień. Ale czy ktokolwiek jest wtedy szczęśliwy i zadowolony? No nie. To jak zapraszanie weganina na mięsną kolację. Można to pogodzić przecież. Tylko trzeba myśleć o każdym. I jak już wspominałam o foteliku, to mówiłam też już w poprzednich odcinkach, że u nas był to problem i Helena jeździ tyłem do teraz. Ma no 3,5 roku, będzie jeździć tyłem, ile się będzie dało. I wiem, że niektórzy zmieniają kierunek jazdy, bo dziecko na przykład wtedy lepiej znosi podróże. A że im na podróżach bardzo zależy, albo są po prostu od nich uzależnieni, no to przestawiają sobie ten fotelik przodem do kierunku jazdy. Wiem, że są rodzice, którzy nie podróżują ze swoim fotelikiem i bazą, tylko na przykład wypożyczają z wypożyczalni samochodów. Albo jeżdżą na przykład na wakacjach, aż mam po prostu oczy mi wychodzą na rękę, że jeżdżą na wakacjach z dzieckiem na kolanach. Ale ja bym tego nie umiała zrobić, po pierwsze, bo foteliki w wypożyczalniach są zazwyczaj słabej jakości, niedopasowane czasami są do wzrostu dziecka, a co najgorsze, ja nie miałabym pewności, że to nie są foteliki, które na przykład nie brały udziału w jakimś wypadku. Dlatego zawsze Helena podróżowała z własnym fotelikiem i bazą, co jest i było jebaną torturą. Mam nadzieję, że to wykrzyczałam tak, jak to czuję. To waży łącznie ponad 10 kilo chyba. Jest niewygodne jak cholera. Nawet jak się ma na te rzeczy futerał. To był dla mnie najgorszy aspekt podróży na Majorkę. Najgorszy aspekt podróżowania w ogóle po Polsce. Żeby trzeba było, w sensie jak leciliśmy do Polski. Bo nawet, żeby przejechać z dzieckiem z lotniska do centrum miasta, a nie wszędzie da się tak dojechać z jakiegoś, wiecie, do jakiegoś hotelu, bo czasem trwa to na przykład, nie wiem, 3 przesiadki i 2 godziny, to żeby się dostać z lotniska do miejsca spania, to trzeba ten fotelik mieć. I do tego trzeba mieć czasami, jak dziecko jest małe, wózek. Jezu, już pomijam gondolę, która jest nieporęczna. Dużo rozwiązywała u nas chustę, ale no, nie każde dziecko lubi chusty. I Helena też miewała z nią gorszą relację co jakiś czas. Także te dwie rzeczy, nieporęczne, wkurwiające, już sprawiały, że robi się to nagle, słuchajcie, dużo rzeczy do pamiętania i do poruszania się. W ogóle ostreczowanie tego wózka, żeby go nadać nas do samolotu. I wspominam to jak po prostu kręgi piekielne, no nie. I teraz, jak w zeszłym roku, w tygodniu byłam w Polsce, to nie brałam już wózka, bo wiedziałam, że Helena już jest w stanie sporo przejść na nogach, a to, czego już nie przechodzi, no to jestem w stanie wziąć ją na barana. Ale czy pozostawiło to moje plecy bez szwanku? No nie, bo waży już 15 kilo. I miałam takie bóle pleców, że mi dopiero przeszły dopiero teraz. Więc wnoszenie jej na przykład na czwarte piętro bez windy, no też nie należało do najwygodniejszych, więc nie wzięłam też ze sobą fotelika, bo mieszkanie, w którym się zatrzymałyśmy w Warszawie celowo, było bardzo blisko dworca centralnego, taki wiecie, że można było na piechotę przejść, z którego nie tylko dostałyśmy się na pociąg do Olsztyna, do moich rodziców, ale też dzięki któremu dostałyśmy się do centrum Warszawy z tego lotniska Chopina. Więc zajęło to oczywiście więcej czasu niż samochodem, więcej dźwigania, bo trzeba było plecaki mieć i walizkę i coś tam i jeszcze Helenę, ale dało się. Czy dałoby się tak z niemowlakiem? Myślę, że byłoby nam o wiele trudniej. Bo co trzeba było ze sobą spakować? Czyli co pakuje lecąc gdzieś z trzylatką? I uwaga, fajnie, już jest, bo nie potrzebuje już wózka i pampersów. Ubrania się nie brudzą tak szybko. Dziecko jest w stanie zająć się czymś na moment i już je inne pokarmy niż tylko mleko i przyciery, więc jest, można, wiecie, spakować już choćby kanapkę. Już nawet można dziecko z okazji wakacji nawet dać zjeść pączka z jakiejś chamskiej piekarni. No, jak coś na przykład je boli, to dziecko już komunikuje w tym wieku. Jak czegoś potrzebuje, to komunikuje, też spoko. Więc owszem, zaczął się czas łatwiejszych podróży pod względem bagażu i pakowania, także witam z ochotą i z radością ten okres, ale dziecko szybko się nudzi w tym wieku, nie rozumie pojęcia czasu, więc wsiadając na pokład samolotu do Warszawy już pytała, kiedy pojedzie do Olsztyna, do dziadków. I wytłumaczenie jej, ile jeszcze i dlaczego tak długo lecimy. Nie wierzę, że dożyłam tych czasów, w sensie, że to jest teraz moja rzeczywistość, a nie moich rodziców, kiedy to ja zadawałam te pytania. To jest wyzwanie, z którym teraz musimy się zmagać. Czy istnieją zabawki idealne do samolotów, żeby takiego 3,5-latka zająć? Tak. Powiem wam, że już mam to rozpykane. I na moim dziecku, co prawda. Niestety muszę was zmartwić i to, co zajmuje jedno dziecko, może denerwować drugie. Oraz nie mam zabawek, które magicznie zamieniają dziecko w samowystarczalne i zupełnie nie proszące o naszą uwagę, więc to się może dzieje, nie wiem, na przykład, nie wiem u kogo. Na bank u córki przyjaciółki naszej mamy. To te dzieci się same zajmują, a mama może spać. Więc u nas sprawdzają się wszelkiego rodzaju naklejki. Naklejki luzem, takie po prostu gdzieś tam w szmateksach kupuję czasami, albo naklejki, które są dołączone do jakichś gazetek dla dzieci, czy do takich książeczek, jakieś tam, nie wiem, coś tam ze Spider-Manem, czy z Lego i tam, wiecie, naklejacie jakieś ciekawostki. Są. Ostatnio kupiłam jakieś w takim, wiecie, świat taniej książki, czy na dworcu i tam było coś o robotach i maszynach budowlanych i coś tam. I tam było trzeba nakładać, że można było na przykład swojego własnego robota zaprojektować naklejek. Bardzo to było fajne, bardzo zajmujące, ale no, trzeba dziecku te naklejki odklejać, tak. Druga rzecz to są figurki. To już takie, jak lubi wasze dziecko i jakie kolekcjonuje sobie, czy to z Duplo, czy z Playmobil, czy tam jakieś randomowe, wiecie, z McDonalda i odgrywanie scenek z nimi. Trzecie, co nam się sprawdza, to kolorowanki i kredki albo taki tablecik do rysowania, co działa jak taka tabliczka suchościeralna, wiecie jaki? Ten, co tak rysuje natęczowo i działa na zasadzie ekranu i ma przycisk taki, żeby znikało to, co zostało napisane. No wybitny jest to wynalazek. Ja to kupiłam w Tigerze chyba, albo w Smyku z jakieś 20 zeta. I bawimy się tak, że na przykład Helena mówi mi, co ja mam rysować, a ja to rysuję. Albo ja rysuję coś, a ona zgaduje, co to jest. Więc w stylu, nie wiem, tam kategoria owoce. No powiedzmy, kategoria owoce. I rysuje winogrona i ona musi zgadnąć, co to. Albo kategoria bajka i rysuje baza astrala, a ona pyta, co to jest, mamo, za potwór. Więc, no dobra, kolejna zabawa to powtarzanie literek. Czyli ja piszę literkę na tablecie, a ona pisze swoją obok. Świetne, słuchajcie, edukacyjne i zajmuje na długo. Kolejne to są książeczki w stylu Ulica Czereśniowa albo Mam oko. Czyli wyszukiwanie jakichś elementów śmiesznych, one tam nie mają tekstu, to są takie książki, które macie tylko ilustracje. I wyszukiwanie, opowiadanie, co widzimy, nie? Tam kogoś goni koza, ktoś tam się przewrócił, zgubił banana, bla, bla, bla. Więc można dużą jakby historię opowiedzieć za pomocą takiej jednej książki. Możemy jakby dobrze się nią bawić na tygodniowym wyjeździe, za każdym razem zmieniając tam historię. Kolejne teraz takie bardzo popularne są bloczki do zdrapywania. Są takie jakby wielkości chyba kolorowanki zwykłej, są pokryte czarną farbą, a pod spodem tej farby mają jakieś tęczowe kolorki. I dziecko ma za zadanie zdrapać patyczkiem ten wierzch i zobaczyć, co się kryje pod spodem. I albo no, to jest na przykład fajnie ozdobić ubranko jakiegoś zwierzaka, który też jest pokryty tą czarną farbą. Bardzo jest to fajne, ale robi syf straszny, bo jak ten wierzch się obkrusza, to jesteśmy my tym upieprzeni, dziecko i pół samolotu. Także co tam jeszcze jest fajne? Cienkie i lekkie książeczki do czytania, no to klasycznie. Zawsze podróżowaliśmy z Franklinami, no bo Helena była ich fanką. Ale jest takich książeczek sporo i każdy tam coś znajdzie, co jego dziecko lubi. Rzeczy, które się nie nadają do samolotu, to są zabawki muzyczne, wszystko, co wydaje dźwięki w stylu Spider-Man, który jak mu się naciśnie na nogę, to on coś mówi. Jakieś tableciki, w których się nie da wyłączyć dźwięków. Oraz rzeczy, które jak spadają, to mogą się poturlać gdzieś daleko i nie da się ich łatwo pod siedzeniami znaleźć. Na przykład takie, nie wiem jak się to nazywa, takie do nawlekania, takie te grzybki, na przykład do wtykania w taką tackę, te kolorowe takie, wiecie co, później można chyba prasować żelazkiem to. Wiecie o co chodzi, no takie małe elementy po prostu, drobne elementy, no nie, puzzle do samolotu, it's not a good idea, tak wam powiem. Flamastrów też nie polecam, bo ciężko się zmywają z tego stolika. I teraz król wszystkich lotów. Nemezis jednych, przyjaciel drugich. Kontrowersja, słuchajcie, na skalę tego konfliktu ludzi, co wolą jeden majonez od drugiego. Jakiś tam winiar od Kieleckiego. Dawać świnie w samolocie, czy nie dawać? Czyli bajki na pokładzie. I teraz słuchajcie. Czy mam odruch Pawłowa? Jak widzę kogoś, kto od razu sadza dziecko i mu włącza bajkę i ten odruch popycha mnie do tego, aby ocenić tego rodzica i pomyśleć, co za człowiek, jestem lepszą matką. Tak, idzie na łatwiznę, jego dziecko będzie miało zeza, bądź zaburzony rozwój mowy i zepsuty mózg. Nie wiem, co tam jeszcze jest, wiecie, na tych infografikach. Jest uzależnione od ekranu, na bank spędza tak całe dnie, nigdy nie biega po podwórku nigdy nie widzi słońca. Już tak nie mam. Ale czy kiedyś, jak nie byłam matką, to tak miałam? No oczywiście, że tak. Byłam tą matką, która się zarzekała, że moje dziecko nigdy w życiu nie obejrzy bajki, nie zje parówki, nie zje frytek. I trzymam się tylko chyba z postanowienia, że no dobra, może dwóch, że moje dziecko dopóki będzie się mieściło, będzie jeździło tyłem i że nigdy w życiu nie puszczę mu psiego patrolu oraz bajki Cocomelon. Bo uważam, że od tego już nie ma odwrotu. I jak już raz dziecko zobaczy psi patrol, to wchodzi w ten owczy pęd, w ten marketing tej bajki, że już wszystko trzeba kurwa kupować w te psy. Myć zęby szczoteczką w te psy. Książeczki w te psy. Buty muszą być w te psy. I płacić producentowi za pościel w te psy. I tak dalej. I to mnie denerwuje. W sensie ten kapitalistyczny koncept tej bajki. A tak na serio, istnieje tyle ładnych animacji, że ten psi patrol jakoś mi się nie wydaje pociągający, a ja lubię po prostu z Heleną oglądać te bajki, co ona ogląda, więc ja wolę Kubusia Puchatka. No ale dobra, jak z tymi bajkami na pokładzie? Powiem wam jedyną słuszną odpowiedź, czyli srak. Bo lot samolotem to jest walka o przetrwanie każdego organizmu. I organizmów, które chcą spać, tych, które chcą się tam jak najszybciej wyprostować, tych, co chcą czytać, a nie mogą, bo ktoś im przeszkadza, oraz tych nudzących się. I teraz patrzcie, czym my, dorośli, bylibyśmy, i to jeszcze ci dorośli, którzy oglądając coś na Netflixie jeszcze scrollują w telefonie i jeszcze coś tam robiąc na komputerze. Czy my bylibyśmy w stanie przelecieć 4 godziny bez żadnej rozrywki? No bo co my robimy na pokładzie samolotowym? Ściągamy sobie playlisty, odcinki seriali, filmy, podcasty, obrabiamy sobie zdjęcia na telefonie z podróży, czytamy gazety, jakieś książki, gadamy z ludźmi, czytamy gazetkę pokładową, sprawdzając promocje, gramy w gry na konsoli albo na telefonie. No, to po prostu robimy wszystko, żeby się tylko nie zanudzić. Jeżeli możemy spać i nie jesteśmy podekscytowani podróżą, no to spoko, no to możemy spać, nie? A dziecko? Co ono ma robić? No bo nie ściągniemy podcastu przecież, nie? Ani nie wręczymy gazetki pokładowej, bo jego uwaga nie jest w stanie się tak długo skupić na jednej rzeczy. I to są rzeczy dla niego nudne. I są dzieci, które muszą mieć nieustanną uwagę rodzica. To na przykład moja córka. A żaden rodzic nie jest w stanie poświęcać nieustannej uwagi swojemu dziecku. No można stracić przecież głowę, zostawić gdzieś na lotnisku. Więc uwaga, każdy rodzic musi od czasu do czasu odłożyć na bok swoje wysokie ambicje bycia rodzicem, który nawet w samolocie się bawi z dzieckiem piaskiem sensorycznym i struga kurwa łódkę z drewna. No każdy rodzic zasługuje na 15 minut, co ja mówię, nawet 40 minut rozluźnienia układu nerwowego, żeby nasze dziecko nie robiło innym pasażerom rozruby, bo niektóre dzieci wokalnej, inne ruchowej, jeszcze inne po prostu i to, po prostu z nudów. Podróże są stresujące i to nie tylko dla nas, ale też dla dzieci. Więc jakby ktoś się mnie spytał o zdanie, dopóki nie muszę dać bajki, to nie daję. Czyli testuję te wszystkie zdrapywanki, jakieś tam rysowanki, czy książki i tak dalej. Ale zawsze mam awaryjną jedną zgraną bajkę w telefonie. Helena może ją oglądać sobie bez dźwięków. Nie jest też nastawiona na to, że lot samolotem się wiąże z oglądaniem w ogóle czegokolwiek, bo bajki się jej, oglądanie bajek kojarzy się jej z oglądaniem ich na rzutniku. Albo na telewizorze, a telefon jest jakimś ekstremum po prostu rzadkim, ale jest. I to jest, wiecie, to jest tak zwany plan na awarię. Jakby wszystko zawiodło. Jakbyśmy już wisieli na włosku własnych nerwów i chcieli wyrwać w samolocie okno i się rzucić z tych 11 kilometrów tego stresu, napięcia, to powiem wam, bajka to plan awaryjny, który warto mieć. I już nie jestem z tych oceniających, ile tam bajki można i kiedy, bo każdy jest osobnym rodzicem. I mam tylko jedną prośbę. Bajka bez głosu. A jak z głosem, to w słuchawkach, jak dziecko już jest większe. Bo raz mi się trafił taki lot, chyba z Hiszpanii właśnie chyba to było, że Helena chciała spać i bardzo już była klapnięta. Ja już się, wiecie, już się witam z gąską, że mi to dziecko uśnie i lot zbani. W sensie też będę mogła opuścić w końcu gardę po tym pakowaniu, wymeldowaniu się, gonieniu i będę po prostu mogła iść spać, nie? Po tym zmienianiu metra na autobus i tak dalej. Po prostu chciałam już zasnąć. Ale dziecko siedzące przed nami miało tablet, a na nim minionki z dźwiękiem. Po hiszpańsku. I jak Helena kątem oka widziała między fotelami, leżąc na mnie, tę bajkę, to oczywiście już nie chciała się położyć spać, tylko w kółko otwierała te oczy i tam oglądała, co się dzieje na ekranie. I cały mój plan poszedł, wiecie gdzie. No. I co mi się najbardziej jednak sprawdza w podróżowaniu, jak już się przestałam bać podróżować z dzieckiem, co też chciałabym wam powiedzieć, że jakby obawy przed podróżami z dzieckiem są totalnie normalne, bo to jest jazda bez trzymanki czasami. Więc słuchajcie, wrzucenie sobie takiej myśli, takiego nastawienia, że po pierwsze każda podróż się w końcu kończy i finally, po prostu finalnie ułożymy się na hotelowym łóżku już za jakiś czas. Że ludzie, z którymi lecimy czy jedziemy, już nigdy w życiu nas nie zobaczą. Że najpewniej nie będziemy w tych jakichś swoich niepowodzeń lotowych nie pamiętać. No. I że podróżowanie z dzieckiem to jest zupełnie inne podróżowanie niż bez. Więc mi pomaga myślenie, że jeszcze kiedyś polecę samotnie do Indii. Że jeszcze nie teraz. Może jak będę miała 40 lat, a Helena 13 i zostanie na 2 tygodnie u taty albo u dziadków na działce. Wiem jednak, że nie polecę tam nigdy z nią, bo to nie będą takie same Indie. I to, za czym tęsknię, jest niedosiągnięcie, jeżeli wezmę ze sobą malucha. Ale dlaczego, pytacie? Nie pytacie, ale muszę jakoś, wiecie, nawiązać do kolejnego mojego wywodu, bo ja po prostu znam siebie. I chyba bym się za bardzo stresowała. W sensie widziałam w Indiach ludzi, którzy podróżowali na motocyklach z dzieckiem pomiędzy sobą bez kasków, nie? Ja bym tak nie umiała, bo jestem control freakiem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Widziałam ludzi, którzy się super bawili z dziećmi na plaży, w jakieś układanie rzeczy z muszelek i mandalist, kwiatów, nie? Ale ja bym tak nie chciała. W sensie to nie byłoby ta sama podróż, byłaby zupełnie inna, ale nie zaspokoiłaby moich potrzeb z nią związanych, czyli z tą podróżą do Indii. To by było coś zupełnie innego. Nie poszłabym na imprezę, na rejwy, ani sobie na jogę na dachu na pół dnia. Musiałabym być w tych Indiach, ale to nie byłoby to, za czym tęsknię. Czyli jak mam potrzebę wyjazdu do cieplejszego kraju, nie? I wiem, że pojedzie Helena, to muszę sobie spisać listę swoich potrzeb. I to robię. I czyli które z nich, jak chcę gdzieś jechać, uda mi się zaspokoić podczas wyjazdu z dzieckiem, a do zaspokojenia których muszę zrobić jakąś inną strategię. Bo jeżeli chcę się wysypiać na wakacjach, bo to dla mnie oznaczają wakacje, to muszę jechać z kimś, kto lubi rano wstawać z dzieckiem. Na przykład babcia. Czy wakacje z babcią zaspokoją mi potrzebę na przykład niezależności? Czy miejsce, do którego jadę, wymaga ode mnie pakowania dużej liczby rzeczy? Jeśli tak, odpada. Czy muszę zmieniać lotnisko podczas tego lotu? Jeśli tak, odpada. Czy podczas tych wakacji mam ochotę na przykład dużo czasu w jednym miejscu, czy trzeba zmieniać miasta i hotele? I wypisuję sobie te rzeczy i jak widzę już, gdzie będą punkty zapalne i z czego muszę zrezygnować, a gdzie pójść w kompromisy. I niestety, ja nie mogę być w domku na Bali, żeby się móc relaksować, bo jeżeli będę musiała codziennie podczas tych wakacji w domku na Bali wstawać o 6:30, to jest dla mnie piekło, a nie wakacje. Będę po prostu, to nie jest dla mnie, no. Jeżeli się będę, ja wolę pojechać sobie do Wólki Kosowskiej i jeżeli będę miała tam zapewniony sen do godziny 9:00. To wtedy okej. Okay. To wtedy jest to dla mnie wyżej niż wakacje w upale w Bali, na Bali. I jeżeli będę musiała się stresować, że dziecko na przykład może być gdzieś daleko od lekarza, od opieki medycznej. A żarcie w tym miejscu to jest na przykład tylko street food, którym się można zatruć, to też nie są dla mnie wakacje, bo będę się stresować, że moje dziecko się zatruło. I teraz patrzcie, dla kogoś innego, dla was na przykład, te limity, te granice, które są dla mnie granicami, będą w ogóle gdzieś indziej, nie? I dla kogoś to w ogóle nie będzie przeszkoda. Ktoś w ogóle nie byłby w stanie po prostu nie wyjechać nigdzie. Wiecie, to się nazywa, że co? Że swędzi kogoś dupa? Że tak już po prostu już gdzieś tam korci, żeby wyjechać. Ale ja znam tylko ten drugi typ rodziców w mojej bańce, którzy oddzielają wakacje od wyjazdów z dziećmi. Więc wyjazd z dzieckiem może być bardziej wycieńczający niż bycie z tym dzieckiem chorym przez tydzień w domu. Przy niektórych wakacjach z dziećmi rodzice biorą dodatkowe dni urlopowe, żeby się doprowadzić do porządku po tych wakacjach. Ale znam też moją przyjaciółkę Kasię, która ma trójkę dzieci, w tym dwójkę bliźniaków w tym samym wieku. I oni podróżowali z tymi dziećmi od zawsze. Nie wiem, jakiś silnik Kaśka ma, ale myślę, że napędza ją ADHD oraz to myślenie, że ma wsparcie po prostu, że podróżuje też ze swoim mężem, więc myślę, że oni są taką ekipą do zadań specjalnych i dlatego jeszcze to przeżyli, te podróże. Ale czy to oznacza to wszystko, co mówię? Czy to oznacza, że nie warto z dziećmi podróżować? No warto! I to jak? Tylko dając sobie przyzwolenie na to, żeby się na przykład otwarcie zdenerwować. Albo dać dziecku na przekąskę bułkę słodką zamiast domowego falafela czy krojonej marchewki, nie? Co nam przyniesie tylko frustrację, że musimy to wstawać rano i szykować. Włączyć mu bajkę rano w łóżku hotelowym, żeby samemu móc jeszcze 20 minut dłużej pospać. Pozwolić na jedzenie w hotelowej kuchni tylko słodkich płatków na mleko przez tydzień. Przecież wakacje oznaczają przerwę, tak? Więc przerwę nie tylko dla nas od pracy i od gotowania w domu i sprzątania, tylko dla dziecka też, no, od odrabiania pracy domowej czy sprzątania swoich zabawek, jedzenia marchewki z groszkiem, chodzenia spać o 20. Więc jak wrzuciłam sobie taki restart w głowę i spróbowałam tego rozwiązania i zobaczyłam, że oho, słuchajcie, dziecku się nie cofa umiejętność mówienia po 4 godzinach z przerwami oglądania bajek, bo akurat tak się złożyło, że Hela oglądała sporo bajek, kiedy Natalia miała jelitówkę ostatnio, a ja byłam w pracy. I słuchajcie, nic się nie stało. Ona nie prosi teraz o 4 godziny bajek, bo raz tak miała. Że jak się dziecku da raz parówkę w łóżku, to słuchajcie, okazuje się, że ona nie prosi już później tylko o parówki. A Helena zjadła tę parówkę zadowolona i więcej nie słyszałam nic o parówkach. Ale była bardzo szczęśliwa, że może ta parówka zjedzona w łóżku będzie najfajniejszym wspomnieniem z tych wakacji. No. I mimo, że lubię wyjeżdżać z dzieckiem, to wyjazdy dzieckiem odgraniczam od wakacji. Że jeszcze nie ma wakacji z dzieckiem. Może kiedyś pojedziemy na wakacje i wypoczniemy na bank, ale ten wyjazd nas bardzo wyeksploatował. I tydzień intensywny, myślę, że tydzień w Polsce jest bardzo intensywny z dzieckiem i też podróże pomiędzy miastami do dziadków i jednych i drugich różnych. To jest bardzo... musiałam odpoczywać, słuchajcie, teraz odpoczywam. Ale czy to był super wyjazd, bo dowiedziałam się o moim dziecku dużo nowych rzeczy? No tak, no. Ale na razie zmiana nomenklatury już i tak mi dużo dała luzu, więc zdjęła ze mnie też tę presję, wiecie, matki na dupościsku. Że owszem, no zawsze będzie coś. Jak nie, wiecie, opóźnienia na lotnisku, odwołane loty, no to choroba na wakacjach, no. Ale czy lepiej siedzieć w domu? No zapraszam was do dyskusji w tym temacie. Do usłyszenia za tydzień o 5:20. Pa!